Najpierw chcę Was bardzo prosić o wsparcie modlitwą, że Pan Bóg pomógł powiedzieć to, co chciałbym Wam powiedzieć. Jak to apostołowie powiedzieli, złota, srebra nie mam, ale mogę dać coś więcej. I wiecie, najfajniejsze, że mogę też coś więcej od Was dostać. Pochylmy głowy w modlitwie. Panie Boże, Ojcze, Ty nas tu sprowadziłeś nie przypadkiem, Panie. Ty nas prowadziłeś w tym miejscu i w takim składzie, Boże. Ja wierzę i dziękuję Ci bardzo za to, że wybrałeś nas jako swoje dzieci, jako swój Kościół, Panie. Pobłogosław ten czas, pobłogosław każde serce, Panie, które tak dobrze Ty tutaj znasz. Ty najlepiej znasz każdego. Pobłogosław ten czas, to słowo, Panie. Pobłogosław nas tak jak swoje dzieci, jak swoich uczniów. Chwała, Panie, niech będzie Tobie. Tobie oddajemy to nabożeństwo. Amen. Słuchajcie, nie mam ani notatek, nie wziąłem. Nie mam okularów. A do tego, wiecie, jestem tak naładowany pozytywnie, a wchodząc tutaj to się potroiło. Dlatego, że bardzo się cieszę, że Was widzę. To jest naprawdę czas, kiedy potrzebowałem się posilić rodziną, z której wyszedłem. Bo tak jest historia zborów Scarborough, zaczyna się tutaj, można powiedzieć, w pewnym sensie. Zaraz do tego wrócę, ale wiecie co też dla mnie jest olbrzymią radością, jak widzę, że salka robi się za mała. Że zaczyna brakować krzeseł i przestrzeni. I wiecie, to nie przeraża, bo tam czeka większa sala, a słuchajcie, Bóg ma plan. Także tym się nie martwmy. Nas w Scarborough jest w tej chwili 7 osób i szukaliśmy też sali i dostaliśmy salkę niewiele większą. Ale jeden człowiek z kościoła baptystycznego, którego mamy nabożeństwa w tym kościele, udostępnili nam salkę, mówi: wy się nie martwcie i nie zastanawiajcie, że wam będzie potrzebna sala, bo wam będzie potrzebna większa sala. To jest Boży plan i ja wierzę, że tutaj też jest Boży plan. Zacznę od słowa, które sobie dzisiaj rozważałem. Rozważałem je też dużo wcześniej, ale ono tak we mnie dzisiaj bardzo siedzi. Tym się troszeczkę podzielę. To jest Ewangelia Jana, 19 rozdział. Cały 19 rozdział. Będę czytał, przepraszam, nie mam okularów. Otwórzcie na 19 rozdziale. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze upletli korodę w ścierni, włożyli mu ją na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy. A podchodząc do niego mówili: witaj, król żydowski, wymierzali mu policzki. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im: oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim nie ma żadnej winy, nie znajduję. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej, w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat: oto człowiek. A gdy go ujrzeli arcykapłani, słudzy, krzyknęli głośno: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: weźcie go, wy ukrzyżujcie, ja bowiem winy w nim nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardzo się uląkł. Wszedł znowu do zamku, rzekł do Jezusa: skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc do niego Piłat: ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział mu Jezus: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Odtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno: jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Piłat wtedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz, zasiadł na krześle sędziowskim na miejscu zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabata, a był to dzień przygotowania Paschy, koło 6 godziny, i rzekł do Żydów: oto król wasz. A oni zawołali: precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat: króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: nie mamy króla, tylko cesarza. Taki dosyć mocny tekst, zaraz do niego wrócę, ale zacznę troszeczkę inaczej, bo chciałem opowiedzieć, my to nazywamy świadectwo, ale historię troszeczkę, co się dzieje w Anglii. Dlaczego chciałem o tym powiedzieć? Dlatego, że to, co się dzieje w Anglii, Oczywiście było zapoczątkowane 6 tysięcy lat temu przy stworzeniu świata. Było zapoczątkowane w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy powstał Kościół Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus wiedział o zborze w Skarbo, którego jeszcze nie było. Ale wiecie, tak fizycznie w naszym życiu to się stało. To miało miejsce w moim życiu i w większości ludzi, którzy dzisiaj tutaj siedzą. Ponieważ, wiecie, początek był taki, jak jakieś już ponad 10 lat temu. Ja, będąc nowo nawróconym człowiekiem, wracałem z nabożeństwa z Jorku. Jechałem do miasta, w którym dzisiaj mieszkam, w Scarborough, na taki wypoczynek. Ja tam wtedy nie mieszkałem, ale lubię morze. Była ładna pogoda. Znalazłem Paulince, która też była nowo nawrócona. Znalazłem jej namiary na jakiś zbór baptystyczny, chyba trzeci. Ja już teraz nie pamiętam, bo chciałem, żeby Paulinka też miała taki zbór. Ona też takie miała pragnienie, polski zbór. Ja jej opowiadałem o zborze w Anglii, że taki mamy, a ona chciała taki polski. No ja wracam, jestem w tym Scarborough, a Paulinka dzwoni, że znalazła zbór. Ale ja nie zdążyłem jeszcze powiedzieć o tym zborze, który ja miałem dla niej naszykowany. Ona znalazła misję łaski. Wiecie, ten plan inny był, niż ja sobie wyobrażałem. Paulinka tam poszła. Ja byłem bardzo taki, wiecie, niecierpliwy, bardzo taki podniecony. Jak to? Jak tam będzie? Czekałem na ten telefon, mówię, zadzwoń. I wiecie, siedziałem sobie na takiej skarpie, patrzyłem w morze, piękna pogoda. Paulinka zadzwoniła i opowiedziała właśnie, jak poznała ludzi ze zboru Misja Łaski. Była naprawdę, wiecie, to Paulinka wam by na nie powiedziała, była radosna. To jest ta radość od Boga. I wiecie co, przez ten telefon rozmawiałem, widocznie bardzo głośno rozmawiałem przez telefon, podszedł do mnie bezdomny. Bezdomny przyniósł mi gazetę. To była gazeta Sun, jakoś się nazywa, już nie pamiętam teraz, angielska, którą wydali, zaczęli wydawać po polsku. To był pierwszy numer chyba po polsku. I on usłyszał, że ja po polsku mówię, więc przyniósł mi tą gazetę. Mówi, masz polską gazetę, nie? Wziąłem polska gazeta. Wiecie, Jezus Chrystus działa. I tak sobie wtedy pomyślałem, kurczę, czemu Boże tutaj nie ma polskiego zboru? Jesteśmy tak, nie mamy w ogóle w Anglii polskiego zboru, tam jest Paulinka. Czemu tutaj nie ma? A dzisiaj przyjechałem właśnie z takiego polskiego zboru w tym mieście. Po jakimś czasie, będąc w Anglii, przyjechałem do Polski. Po dużych jakichś perypetiach też trafiłem do Misji Łaski. A nie był to też mój zamysł na początku. Chciałem się trzymać bardziej zielonoświątkowego kościoła. Trafiłem do Misji Łaski. I wiecie, i to co otrzymałem, tą całą naukę, dzisiaj to dopiero owocuje. Ale to jest... Wiecie, ten zbór Scarborough, on jest uwieńczeniem pracy z Jezusem Chrystusem tutaj w Wrocławiu. I to jest początek mój. Tomasz mógłby powiedzieć swój początek wcześniej, kiedy wstąpił do zboru. Wiecie, ta praca misyjna, o której ja usłyszałem tutaj we Wrocławiu i o której tak bardzo marzyłem i o którą się tak bardzo modliłem. Wiecie, w Ewangelii Mateusza, teraz czytamy sobie całym zborem, modlimy się z taką siostrą, o której rok temu byłem na pogrzebie, ja jeszcze do tego wrócę. Czytając Ewangelii Mateusza, to jest 5 rozdział, 44, 43, 44 werset. I wiecie, to jest właśnie to, co daje nam nauka, zdrowa nauka, którą ja dzisiaj wyciągnąłem i czego dzisiaj przynoszę owoce. Jest to kazanie na górze Jezusa, to wszystko praktycznie wszyscy znamy, którzy czytamy Słowo. Więc Jezus mówi tak, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół swoich, waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. I wiecie, jest to takie bardzo oczywiste, ale jeszcze raz to przeczytam, bo to w pewnym momencie dało mi takie zrozumienie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Tutaj, ucząc się jako uczeń początkujący, miałem dobrego nauczyciela, który mówi, Mariusz, Biblię zawsze sprawdzaj Biblią. I wiecie, te słowa słyszeliście, ale później mówię, ja wam powiadam, czyli Jezus, Słowo. No więc, wracając do tego, co Jezus mówi, słyszeliście. To jest trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, proszę sobie znajdźcie. Dziękuję. 3 Mojżeszowa 19, 18. I 18 mówi tak. Nie będziesz się mścił, nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. I to jest koniec myśli. I zobaczcie, a tutaj jest napisane, że coś o nieprzyjaciołach. Tylko Jezus mówi, słyszeliście, ale później mówi, ja wam mówię. Ja wam powiadam, módlcie się za nieprzyjaciół swoich. I wiecie, to jest właśnie to, czego mnie nauczono tutaj, czego ja się nauczyłem, czego uczył mnie nauczyciel, co mi pokazał Jezus Chrystus, Jego Słowo, a to, co często słyszymy. Ja zacząłem się nad tym zastanawiać i szukać, dlaczego słyszeliście. Słyszeliście dlatego, że jest dużo na ten temat opinii różnych. Ja powiem tylko jedną taką, że byli wtedy zeloci, to powstańcy, zresztą jeden chyba z apostołów był zelotą, i namawiali do buntu, do nieprzyjaciela. I może ludzie stąd słyszeli, kochaj swojego, ale nienawidź wroga. To nie jest prawda mojżeszowa, to nie jest słowo. A Jezus jako żywe słowo powiedział, nie, nie, swoich miłujcie, ale nieprzyjaciół też miłujcie. I wiecie, to jest bardzo ważne, ponieważ trzeba umieć odgraniczyć, i tego się nauczyłem, naukę od tej naszej religijności, od czegoś ponadnaturalnego. Możemy bardzo dużo się uczyć, być super teologiem. W pewnym momencie znamy Boga bardziej niż Bóg sam siebie zna. Ale jeżeli nie ma tej więzi z Bogiem, to nie jest dobra nauka. Z drugiej strony, jeżeli idziemy w tą tak zwaną duchowość, przechodzącą w jakiś mistycyzm, stajemy się wręcz już mistyczni, mamy przeżycia. Tylko że te przeżycia nie do końca zgadzają się z tym, co jest napisane w Słowie Bożym. I w naszym chrześcijaństwie to, co mi dało nauka w tym zborze, w tej szkole, że trzeba mieć tą równowagę i że nie pozostawajmy na tym, co słyszeliśmy, ale co czytamy w Bożym Słowie. Tomasz tutaj sam mówił, sprawdzaj kaznodzieję, nie dlatego, że mu nie ufasz. A dlatego, że to jest człowiek, może się przejęzyczyć, może się pomylić, nie wiesz, kto to jest. Słowo Boże dzisiaj jest dane nam. Wiecie, ja miałem takie pytania, chyba każdy miał takie pytania, co jest prawdą? Co to jest prawda? Myślę, że każdy z nas miał takie pytanie. I wiecie, w pewnym momencie trafiłem na zażartą dyskusję, które Słowo Boże jest to prawdziwe. Które tłumaczenie? Czy ta moja Brytyjka, dobrze mówię, żono? Czy inne tłumaczenia? Ich jest tak dużo, słuchajcie, że ja nawet nie wiem. Ja sobie tu kupiłem też taką typową Biblię, powiedzmy, rzymskokatolicką, i ja sobie też zacząłem czytać. Trochę się to różni. I wiecie, przez parę lat sobie tak pytałem Pana Boga. I wiecie, teraz w kościele w Scarborough znowu, bo jest tam, głównie są ludzie, którzy byli długo bardzo świadkami Jehowy. 24 lata, 26 lat, od urodzenia ponad 30. I oni też już nie wiedzą, która Biblia jest dobrym tłumaczeniem. Zaczynają szukać. Wiecie, mi się przypomniała ta nauka, że najlepsze tłumaczenie przez najlepszych teologów, które leży w świętym miejscu w domu, jest nieużywane, nie jest dobrą Biblią, bo jest nieużywaną. Że tak naprawdę, wiecie, każdy z was ma najlepsze tłumaczenie Biblii. Wtedy, kiedy wy czytacie tą Biblię, modlicie się z tą Biblią, z tym Słowem, i kiedy wprowadzacie je w swoje życie. I wiecie, parę lat temu tutaj nauczyłem się, że Biblię się nie czci. Nie czci się ten papier, nie czci się ten druk, ale czci się to, co tam jest napisane. I bardzo ważne, nieważne naprawdę, jakie to jest tłumaczenie, żeby to czytać, rozmyślać, modlić się i wprowadzać to w życie. Ja, będąc 5 lat w tym zborze we Wrocławiu, widziałem, jak ludzie z tego zboru wdrażają w życie to, co przeczytali. I uczyli mnie wdrażać w życie to, co ja przeczytam. I wiecie, każde tłumaczenie jest dobre, jeżeli wdrażamy je w życie. Ja nie mówię o tych, które już nie nazywają się Biblią, bo faktycznie Świadkowie Jehowy dzisiaj mają bardzo pozmieniane, ale parę lat temu Świadkowie Jehowy używali tej Biblii. Dlatego ci, którzy przestali być świadkami, trochę podchodzą do tego z taką nieufnością. Ale wiecie, to jest ważne, jak my żyjemy Słowem. i co to słowo daje w naszym życiu. Spotkaliśmy kiedyś na lotnisku parę miesięcy temu. Dziewczyny nas zaczepiły, takie dwie po polsku słyszały, że z żoną rozmawiamy. Okazało się, że to są dziewczyny z Kościoła Rzymskokatolickiego, jadą na ciężkie szkolenie, 2- albo 3-tygodniowe, muszą się uczyć ewangelizować, mówić o Bogu. Ja mówię, dziewczyny, to ja wam coś pokażę. Miałem akurat dwie bransoletki, których my używamy. Mówię, zobaczcie, parę sekund. Bóg stworzył świat. Czy to jest prawda? Jest prawda. Człowiek zgrzeszył. Czy to jest prawda? To jest prawda. Jezus Chrystus swoją krwią obmył nasz grzech. Czy to jest prawda? To jest prawda. Zstąpienie Ducha Świętego, Kościół Jezusa Chrystusa, w którym możemy być częścią. Czy to jest prawda? To jest prawda. I wieczne życie, rozwój duchowy z Bogiem. Mówię, to jest cała Ewangelia. To naprawdę, wiecie, to wszystko w Biblii przeczytamy. To jest w skrócie. I to jest to, co nam daje Jezus Chrystus. I wracając do początku zboru w Scarborough. Przyszedł taki czas, po 3 latach mieszkania w Scarborough, przyznam się, mieliśmy myśli, ja zadałam sobie pytanie, co jest prawdą, co to jest prawda, czy ja jestem w tym miejscu. Bo wiecie co, nic się nie działo. Nie działo się tak, jak sobie wyobrażałem. Usługiwałem jakiś czas w zborze w Yorku, ale to jest zbór, który nie jest złym zborem, ale to nie jest ten zbór, w którym Pan Bóg ma mnie obsadzić. Wiecie, tam inni ludzie robią inne rzeczy, dobre, Boże. Nie jest to moje miejsce. Bóg cały czas odciągał nas i dawał nas do Scarborough. 6000 Polaków. Słuchajcie, to jest dużo. Świetne pole misyjne. A my z Paulinką jesteśmy w dwójkę. Co to jest prawda? Czy naprawdę mamy być w tym Scarborough? Wiecie, tu jest kochany Bóg. Akurat zaczyna być czas, kiedy mamy konferencję w Warszawie, wyjeżdżamy. A ta konferencja jest dla każdego. Słuchajcie, dla każdego, kto jest na tej konferencji, jest ta konferencja. Dla każdego człowieka indywidualnie jest ta konferencja. Podczas tej konferencji dzieją się niesamowite rzeczy, bo to jest Boża obecność. Nawet pastor Schaller zrozumiał to, co chciałem powiedzieć po angielsku, bo nie wiem, czy jak mówię, to mogę używać, że mówię po angielsku. Ale on zrozumiał. I za 2 dni na spotkaniu z Polakami, tam z innymi narodowościami, powiedział to, o czym ja z nim rozmawiałem i poprosił, żebyśmy się wszyscy modlili o ten zbór, którego nie ma, o tą naszą pracę, o ten kościół właśnie tam w Scarborough, o naszą służbę. I wszyscy się modlili, później do nas przyszli ludzie ze zboru od pastora Boysa, to są Rumuni. I wiem, że ludzie się modlą. Modlili się tam. Wiem, że Wrocław nas wspiera. Wiem, że Warszawa nas wspiera. Wiecie co? I przyjeżdżamy z tej konferencji oczywiście bardzo pozytywnie naładowani. I słuchajcie, pierwsze co dostaje telefon. Jest człowiek, który chce z tobą o Bogu porozmawiać. Od Przemka Winklera. Tomek zna. To jest człowiek, który nie jest wierzący, ale mamy taką relację też bardzo bliską. I słuchajcie, człowiek mnie zaprasza na obiad. Idę na ten obiad i okazuje się, że to jest były świadek Jehowy, który 3 lata temu został wykluczony ze świadków Jehowy. Tak jak my przyjechaliśmy 3 lata temu do Scarborough, tak on został odcięty od ciała kierowniczego. Wiecie, u świadków Jehowych jest to taka sytuacja, że jak już tam cię wykluczą, to znaczy, że jesteś wrogiem. Ale nie tylko dla nich, tylko dla swojej rodziny. Żony, dzieci, braci, rodziców. To jest człowiek, który ma dużo dzieci. Chyba 9 dzieci, wnuków, żonę. I wiecie, on nagle został sam. On jest wrogiem we własnym domu. A to jest człowiek, który 3 lata modli się o wsparcie duchowe. Ma pustynię. I po 3 latach spotykamy się. I on mi mówi, Mariusz, ja słyszałem, że wy tutaj jesteście. Zróbmy coś. Ja już nie mogę. Wiecie, i Pan Bóg przysłał go sam do mnie. Uwierzcie mi, nie chodziłem, nie wychodziłem, nie uderzałem, nie rozmawiałem ze świadkami Jehowy. Pan Bóg przysłał człowieka. Za parę dni okazało się, że następne małżeństwo ze świadków Jehowych odeszło. I oni też chcieli poznać prawdę, bo zauważyli, że nie znają prawdy. Wiecie, z nimi jak się rozmawia, czasami człowiek się czuje, ja się czuję niezręcznie, bo oni Biblię tak jakby znali na pamięć. Potrafią mnie zawstydzić, bo ja coś powiem, oni tak, to jest tu i tu, a to jest taki tu i tu. ale się przyznają, że oni inaczej widzą Biblię, inaczej widzą Boga. Wiecie, ja już może nie pamiętam, ale te dzieci nowonarodzeni, którzy są dorosłymi ludźmi, jak ich życie się zmienia, jak oni się zmieniają. I w ciągu chwili Pan Bóg zgromadził 7 wierzących, którzy chcą być Kościołem. Człowiek 24 lata w Świadkach Jehowy mówi: ja tak bardzo chciałbym być ochrzczony. Ja mówię: a co jest za przeszkoda? Przecież mieszkamy przy morzu. Będzie chrzest. 1 czerwca jesteśmy umówieni. Mamy chrzcielnicę, którą Pan Bóg stworzył parę tysięcy lat temu. Najlepsza chrzcielnica. Zimna woda, no trudno. Pastor Maciek w Przeręblu się chrzcił, nie przebiliśmy go. Wiecie, to jest piątek chyba, 1 czerwca. Wchodzimy do morza. Okazuje się, że nie jeden chce się ochrzcić. Że już w międzyczasie jest drugi chętny. Wiecie, to się wszystko dzieje. Ale uwierzcie, że to wszystko to jest zasługa Pana Boga. To jest Jego plan, Jego prowadzenie. Wiecie, w międzyczasie pojawia się jeszcze jeden wierzący. Niestety, powiem wam, z inną nauką. Polityka. Pan Bóg. I on się w to wszystko wbija. Ma podobny plan do nas. Założyć kościół, ale nie uznaje nauczycieli. Nie uznaje zwierzchnictwa. Ale wiecie co? Bardziej wygadany jest ode mnie. Ja powiem wam szczerze, nie walczyłem z nim. Wycofałem się. Mówię: Panie Boże, Twoja wola. Ja nie przyjechałem, żeby znowu walczyć z wierzącymi. I wiecie, Pan Bóg to błogosławi, bo ci ludzie wszyscy mówią: Mariusz, my nie chcemy żadnej polityki. Pokazuj nam takiego Boga, jakiego nam pokazałeś. Chcemy iść za Bogiem, nie za człowiekiem. Wiecie, to wszystko to Bóg uczynił. Bóg postawił mnie w miejscu tutaj w Polsce, dał mi Tomasza nauczyciela. To nie jest przypadek. To wszystko tak naprawdę, słuchajcie, to są tylko i aż modlitwy. I wiecie, znowu wracam do pytania. A gdzie jest prawda? Co to jest prawda? Wrócę do tekstu. 2000 lat temu Piłat. To teraz słyszycie. To nie jest napisane. To jest moja interpretacja chwilowa. Myślę, że to był człowiek. Nie tylko myślę, bo tak wymyśliłem, ale też byłem na wykładzie tutaj zresztą z Norbertem we Wrocławiu o Piłacie jako postaci historycznej. Że był w niełasce Rzymu. Więc ten człowiek został zesłany, u nas by to się powiedziało, na wschód. Do najgorszej, jakiej mógł pracy. Zesłali go tam do Judei, żeby zarządzał podbitym narodem, którym było bardzo ciężko zarządzać. I ten człowiek, podejrzewam, mówię, to słyszałem, on zadawał za dużo pytań w Rzymie i za karę go tam wysłali. Ale wiecie co, może on zadawał takie pytania, jakie ja sobie zadawałem. Jak 11 lat temu, już 11 lat temu i miesiąc, może troszkę więcej, na strychu, chcąc popełnić samobójstwo, nie znając Boga, ale słysząc o nim wcześniej, stanąłem i wykrzyknąłem: jeżeli jesteś, to przyjdź, jaka jest prawda? I tak się zaczęło moje życie z Jezusem. I wiecie, może ten człowiek właśnie przez całe życie pytał i dlatego był gdzieś tam wysłany. Ma niechcianą pracę, ale zobaczcie, jak jest blisko. Jest w Judei, może poznać Boga, Jahwe, jedynego. Ale on go nie widzi. Wiecie, że jak jeździłem do babci do Wrocławia, przejeżdżałem zawsze koło kościoła zieloświątkowego na Sępiej. Ja na początku myślałem, że to jest kościół, który się ciągle buduje, bo oni mają takie zakończenie z tym i ja nie wiedziałem, że to jest kościół chrześcijański. Dzisiaj mam tam wielu znajomych, tam miałem służby. Byłem tak blisko. W Jeleniej Górze jest zbór. Ja ostatnio, wiecie, stałem, usługiwałem w Jeleniej Górze, w mieście, w którym się urodziłem, blisko moich rodziców jest zbór. Nie wiedziałem o tym, tak blisko. Wiecie, to jest tak, stałem ostatnim razem, mówię: słuchajcie, coś wam powiem. W Scarborough, w Anglii, oni nie wiedzą, że jest Jelenia Góra. No bo skąd mają wiedzieć? Anglicy w ogóle nic nie wiedzą poza Anglią. Niestety, taka prawda. W większości. A ja wam powiem, a w Scarborough jest 4 wierzących z Jeleniej Góry. Przepraszam, 3. wyprzedziłem czas, bo czwarty to jest mój syn, już
jest niezwierzony.
Ale się modlę. A potęga modlitwy wielka, nie? Słuchajcie, mówię, was wieleni z góry, że znają w Skarboro. Taki jest Boży plan. Taki jest Boży plan. I słuchajcie, to jest ten Piłat. Siedzi sobie gdzieś tam na wygnaniu. Nie ma siły. Tam ciągle jakieś zamieszki. I zobaczcie, on ma władzę. On jest, jak to się mówiło, na statku pierwszy po Bogu. On jest pierwszy po cesarzu, a cesarz jest Bogiem. On tam jest Panem życia i śmierci, o czym przypomina Jezusowi. I się okazuje, że on nie ma władzy. Żydzi zrobili taki manewr, jak troszkę wcześniej w Babilonie, właśnie już nie w Babilonie, bo to już jest Persja, Medo-Persja, zrobili wróżbici Dariuszowi, żeby pozbyć się Daniela. Tam ci inni, ci źli, powiedzieli królowi, który lubiał Daniela: Panie, Twoje prawo jest nie do złamania. On: tak, nie mogę go złamać, jak coś powiem. No więc, Panie, bo ogłoś, żeby się wszyscy Tobie pokłonili jako Bogu. Bo wiedzieli, że Daniel się nie pokłoni. I Daniel się nie pokłonił. I wiecie, tutaj, w tej sytuacji nie robią to obcy. To robią rodacy. Rodacy mówią Rzymianinowi. Żydzi, rodacy Jezusa. Jeżeli Ty go nie skażesz, jesteś wrogiem swojego cesarza. Nie uznajesz cesarza. Bo jeżeli Ty mówisz, że to jest król, a przecież królem jest cesarz. My uznajemy cesarza. I nagle Piłat nie może nic zrobić. Nic. Ma związane ręce. On nie widzi winy. I wiecie, on wcześniej zadał niesamowite pytanie Jezusowi. Rzekł do niego Piłat: co to jest prawda? Słuchajcie, pytanie, które ja zadaję, że wielu ludzi: co to jest prawda? Gdzie jest prawda? Ja zbudowałem, jestem namiestnikiem, mam władzę, jestem w największym cesarstwie świata. Jesteśmy niepokonani. A Jezus mu mówi: nie miałbyś tego, jakby ci nie było dane. Bardzo proste. Nie miałbyś tego. Wiecie, co mnie się w tym wszystkim najbardziej tak mnie aż normalnie gęsiej skórki dostało. Ja zadaję pytania. Dzisiaj jest kolejny miesiąc, trzeci chyba już, gdzie z siostrą, której usługowaliśmy na pogrzebie w dalekiej Szkocji, jest kobieta, która była też świadkiem Jehowy. Poznała drugiego męża. Mąż nie był świadkiem Jehowy i wiecie, on taki, można powiedzieć, człowiek nie jakiś wierzący, ale zaczął się interesować, że świadkowie Jehowy je chyba głupoty mówią, i zaczął czytać Słowo Boże i zaczął je pokazywać, że oni to coś nie tak mówią, jak jest w Biblii napisane. Wiecie, że ona odeszła od świadków Jehowych. Zaraz po tym on zmarł. Nagle. My byliśmy tam usługiwać na pogrzebie, bo świadkowie Jehowy ją zaatakowali, że to Jahwe ją pokarał śmiercią męża. Wróciliśmy po roku do niej tam, troszkę w większym składzie. Ona mówi: Mariusz, jaka jest prawda? Świadkowie do mnie wyzwaniają, wypisują: Bóg cię pokarał, jeżeli nie wrócisz, będzie jeszcze gorzej. Masz 5 dzieci, teraz zaczną umierać twoje dzieci. Mariusz, jaka jest prawda? Mówię: wiesz co, będziemy codziennie się modlić z tobą. Niech Pan Bóg cię odpowie. Codziennie się z nią modlimy i czytamy kawałek Biblii, którą wspólnie sobie czytamy. Właśnie ostatnio czytamy w tej chwili Mateusza Ewangelię po rozdziale dziennie. Ale wiecie co? Zobaczcie, prosimy, tą odpowiedź, ta odpowiedź przyjdzie. Ja w to wierzę. Ale zobaczcie, tutaj człowiek fizycznie dostał odpowiedź z samego źródła. Stanął twarzą w twarz z Jezusem Chrystusem. Wyobraźcie to sobie. I Jezus Chrystus, największy z nauczycieli, jemu odpowiedział: jaka jest dla niego prawda? Nie miałbyś nic, jeżeli nie byłoby ci dane. To jest już napisane. To ja nie wymyślam. To nie słyszeliście, to przeczytałem. Zobaczcie, największy z nauczycieli, taki Piłat, to nie był Daniel, to nie był któryś tam z apostołów. To nie był, nie wiem, któryś z proroków. Ale Jezus Chrystus stanął i Piłat mógł zadać pytanie prosto do źródła. Jaka jest prawda? I dostał bardzo szybko odpowiedź. Warto się zainteresować losami Piłata, są bardzo ciekawe. On już nie był namiestnikiem. Ślady po nim miały być zatarte, zlikwidowane nazwisko, ale nie udało się to. Ale ważne jest, że dostał tą odpowiedź, wiecie? I ja dzisiaj widzę, że wszystko, co mam, w czym uczestniczę, nie uczestniczyłbym, gdyby nie było mi to dane. Dzisiaj mogę podziękować Panu Bogu za zbór we Wrocławiu. Dlatego, że tak jak mnie uczył Tomasz, że to jest bardzo ważne, jak apostołowie co jakiś czas wracali, żeby się posilić do swojego rodzimego zboru. A wiecie, uważam, że Wrocław jest moim rodzimym zborem. Dzisiaj jest dla mnie, wiecie, sług brakuje, ale dużym błogosławieństwem, przyjemnością, darem, że mogę przyjechać, podziękować. Bo wiecie, ja dużo tutaj dostałem. To jest mój wymodlony nauczyciel, który poświęcał mi czasu i wiecie co, że ja dopiero teraz, prowadząc zbór jako pastor, wiem Tomaszu, ile musiałeś mieć cierpliwości. Dziękuję Ci. Naprawdę, cierpliwości, wiecie, mądrości. I trzeba szukać w Słowie Bożym. I jaka jest prawda dla mnie? Wiecie, jaka jest dla mnie prawda? Mogę Wam to powiedzieć. Dla mnie prawdą jest to, że dzisiaj fizycznie tutaj jestem z Wami. To jest prawda. Dla mnie prawdą jest, że jest to Boża wola. Dla mnie prawdą dzisiaj jest, że jest Jezus Chrystus, który umarł za moje grzechy. To jest prawda. Dla mnie prawdą jest, że ten świat stworzył Bóg. Dzisiaj, jeżeli będziecie szli do domu, chciałbym bardzo, żebyście zabrali tą prawdę. Jeżeli czegoś nie wiecie, zapytajcie u źródła, samego Boga. Macie z Nim relacje przez modlitwę. Czytacie Słowo Boże. To jest bardzo ważne. Słowo Boże jest tylko wtedy ważne, kiedy je używamy. Kiedy się z Nim rozstajemy, kiedy o Nim myślimy. Używamy modlitwy. I ono zaczyna w naszym życiu żyć. I przelewamy to na życie innych. To jest naprawdę najlepsza ewangelizacja. I dzisiaj jaka jest prawda? Prawda jest taka, że Jezus Chrystus jest prawdziwy. Był, jest, będzie. Mało tego, nadchodzi. To jest prawda. Prawda jedyna. Wiecie co? Ten świat jest prawdą. My jesteśmy prawdą. Ale to nie jest takie ważne. Oglądałem ostatnio, 2 tygodnie temu, taki program, gdzie młody człowiek opowiadał, się chyba nazywa Historia bez cenzury, o czasach PRL-u. Mnie to zainteresowało, bo ja się tam wychowywałem, więc włączyłem. Wiecie, to jest 40 lat minęło, może 50. Dla mnie to jest 30, no około 50. I wiecie, że on już, jako młody człowiek, były tam przekłamania, których nie było. Ja to zauważyłem, bo ja to przeżywałem. I zobaczcie, tak krótki okres czasu, to jest historyk po szkole, już są pewne nieścisłości. Więc jakie mogą być 100% wiarygodne źródła sprzed 100, 200, 1000 lat? 4000. Nie ma tak. Ale prawdą jest Boże Słowo. Dlatego, że to jest Słowo Boga. A jaka jest prawda? Że Bóg jest prawdą. On jest miłością. On jest wszechmocny, wszechwiedzący, wszechmogący. Ale Bóg jest prawdą. On nie jest kłamstwem. On jest prawdą. I dzisiaj wychodząc stąd, pamiętajcie, jaka jest prawda. Jezus Chrystus. Największa prawda. Jemu dziękujcie, bo wszystko, co otrzymujemy, nie mielibyśmy, gdyby to nie było z Jego woli. Idźmy za Jezusem, bo warto. Dzisiaj stoję i opowiadam nie o swoich działaniach, nie żeby się chwalić, tylko żeby Wam podziękować, bo to było marzenie też mojego serca, wiecie, że mogę działać z Bogiem. Tak jak Bóg powiedział Adamowi, nazywaj zwierzęta. Bo Ty nie jesteś kimś mniej ważnym. Zacznijmy współpracować. Tak dzisiaj Jezus mówi, współpracuję z Tobą. Nie ja, nie Ty, my razem. Ale idź zawsze za mną. bo ja jestem prawdą w Twoim życiu. Ja Cię wyzwoliłem, ja za Ciebie umarłem i ja czekam na Ciebie w domu Ojca mojego. Dziękuję bardzo. Stańmy razem, proszę, pomódlmy się. Panie Boże, Ojcze, Ty jesteś prawdą w moim życiu. Ty jesteś prawdą w życiu wielu osób, Panie. Ty jesteś prawdą w życiu tego Kościoła we Wrocławiu. Ty jesteś, Panie, prawdą. Ty jesteś, Panie, naszym odkupieniem. My tak naprawdę jesteśmy tutaj, Panie, żeby Tobie oddać pełną chwałę, Panie. Za wszystkie te, Panie, rzeczy, które się dzieją w naszym życiu. Za to, co się dzieje. Jak budujesz Kościół, Panie. Jak budujesz nasze życie. My Ciebie, Panie, jako Kościół wychwalamy, Panie. Oddajemy Tobie cześć, Panie. Ciebie razem prosimy, prowadź nas. Prowadź nas, Panie, w każdej chwili, Panie. W każdej sekundzie. Znasz nasze serca, Ojcze. Panie, Ciebie prosimy o Ewę, która tam prosi o tą odpowiedź, Panie. Bo wierzymy, że Ty jesteś prawdą. A wiemy też z Pisma, Panie, Twojego Słowa, że Ty prawdy przed nami nie będziesz zakrywał. Że to, co mamy mieć, co mamy słyszeć, Panie, to dostajemy, Panie. Ciebie prosimy o mądrość, o tą mądrość płynącą, Panie, od Ciebie. Abyś nas kierował, abyśmy szli w dobrej nauce, abyśmy mieli dobrych pasterzy, Panie. Ciebie prosimy o nowonarodzonych, o tych, których przygoda się dopiero, Panie, zaczęła. Ale jaka przygoda? Może przygoda to nie jest nawet odpowiednie słowo, Panie, bo to jest coś dużo więcej. To jest, Panie, życie wieczne z Tobą. To jest, Panie, życie w Twoim Ojcze Królestwie. Ojcze, pobłogosław sobie, pobłogosław, Panie, ten zbór. Pobłogosław, Panie, swoje dzieci. Pobłogosław, Panie, swoje dzieło, Ojcze. Niech prawda Twoja będzie zawsze z nami. Panie, jeżeli jesteśmy słabi, to nas podnoś. Jeżeli jesteśmy silni, skieruj nas w kierunku tych, których trzeba z Tobą podnosić, Ojcze. Panie, prowadź nas, Ojcze, w każdej chwili. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dziękuję bardzo.